Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś dzień szczególny, niedziela Słowa Bożego, stąd też i temat naszych rozmów, naszego spotkania. Słowo Boże w naszym życiu. Jest z nami ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący działu biblijnego imienia świętego Jana Pawła II i przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Witam ojca Grzegorza, witam serdecznie wszystkich państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przy tej okazji też pozdrawiamy całe dzieło biblijne, wszystkich kapłanów, którzy też współtworzą to dzieło. Myślę, że za ich przyczyną ta niedziela też może znacznie lepiej mogła wyglądać w naszych wspólnotach. My mogliśmy się też lepiej przygotować jako ludzie wierzący nie tylko do jej przeżywania, tej niedzieli Słowa Bożego, ale też do celebrowania Słowa Bożego i życia nim. Pozdrawiamy też całe Stowarzyszenie Biblistów Polskich, dziękując za to, co czynią.
Dzięki bardzo za te słowa doceniające naszą pracę, ale nade wszystko nawiązując do nich, chciałbym wszystkich naszych widzów, a wieczorem radiosłuchaczy, gorąco prosić o modlitwę w intencji Biblistów Polskich. Wszak ustanowiona przez Ojca Świętego Franciszka Niedziela Słowa Bożego, jej jednym z głównych celów jest właśnie modlitwa dziękczynna w ogóle za Słowo Boże, uwielbienie Ojca za ten dar, ale również modlitwa za tych, którzy z powołania i z zawierzenia Kościoła otrzymali misję kanoniczną, aby w sposób wiarygodny, budujący wiarę, wyjaśniać Pismo Święte, nauczać, badać w sposób naukowy. W naszym Stowarzyszeniu Biblistów Polskich, jeżeli ojciec Grzegorz pozwoli, powiem, jest ponad 330 biblistów, no i oczywiście biblistek, sióstr zakonnych czy pań świeckich. To są osoby po studiach specjalistycznych na poziomie licencjatu nauk biblijnych czy doktoratu. Ponad 120 osób te studia biblijne miało szczęście ukończyć za granicą w renomowanych ośrodkach typu Papieski Instytut Biblijny w Rzymie czy Ecole Biblique w Jerozolimie. Także to wielki zastęp i starszych naukowców, i młodszych, bardzo dużo młodych, zwłaszcza aktualnie kończy studia biblijne. Cieszymy się bardzo i należy w tym miejscu, ojcze Grzegorzu, bardzo gorąco podziękować naszym pasterzom, księżom biskupom, przełożonym zakonnym, że mają w wielkiej czci Słowo Boże i rozumieją, że w każdej wspólnocie kościelnej typu diecezja czy zgromadzenie potrzebni, wręcz konieczni są bibliści, których oczywiście najpierw trzeba gruntownie wykształcić. Także tych motywów do modlitwy dziękczynnej mamy naprawdę bardzo wiele dzisiaj w Niedzielę Słowa Bożego.
My też dziękujemy tym, którzy poświęcają czas na antenie telewizji Trwam, Radia Maryja, tak jakby chociażby dzisiaj w tych rozmowach niedokończonych, czy w audycjach takich dedykowanych programach na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Księże profesorze, do tej niedzieli motywuje nas Ojciec Święty. Znalazłem takie jedno z wydań tutaj listu apostolskiego w formie tej motu proprio Ojca Świętego Franciszka Aperuit Illis, w którym ustanawia tą niedzielę Słowa Bożego. I chciałbym też rozpocząć od tego listu, bo on pewnie też nas będzie motywował do tego, bo w punkcie 9 czytamy, już cytowany jest przez Ojca Świętego drugi list do Tymoteusza, w którym mówi: wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Myślę, że też my o tym musimy, jako ludzie wierzący, mieć tego świadomość, że to Słowo Boże działa w dwie strony, prawda? Działa na mnie, ale ja też mam motywację i jak gdyby mam narzędzie do tego, bym dawał świadectwo. I dalej idąc, też podkreśla tutaj, bo Ojciec Święty powołuje się na konstytucję Dei Verbum, gdzie mówi o tym celu zbawczym, wymierze duchowym i zasadzie wcielenia przez Pismo Święte, że księgi biblijne w sposób pewny, wierny i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia, żeby to też nam nigdy jakoś nie uszło. Nasze zbawienie, wszystko zmierza ku temu celowi wpisanemu w samą naturę Biblii, która jest ułożona jako historia zbawienia, w której Bóg mówi i działa, aby spotkać wszystkich ludzi i ocalić ich przed złem i śmiercią. Księże profesorze, dziś ta niedziela Słowa Bożego w naszym życiu, ten wymiar zbawczy, że Słowo Boże służy naszemu i nie tylko naszemu, ale zbawieniu ludzi.
Tak, to bodaj najbardziej podstawowy cel, dla którego Pan Bóg podarował w ogóle ludziom, oczywiście budząc w nich wiarę, tak jak u Abrahama i kolejnych patriarchów, a następnie u ludzi, którzy zaczęli tworzyć Kościół apostolski, mianowicie zbawienie. Zazwyczaj łączymy nasze zbawienie z sakramentami i oczywiście jest to bardzo ważna droga zbawienia, ale gdyby nie było Słowa Bożego, to praktycznie nie mielibyśmy żadnego sakramentu, bo to właśnie Pismo Święte przekazuje nam najświętszą wolę Chrystusa, Syna Bożego, a przez Niego wolę Ojca, który chciał ustanowić widzialne znaki udzielanej łaski. I sakramenty są takimi widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, która przemienia nas, usprawiedliwia, tak jak to się dzieje w każdym sakramencie. Sądzę, że nie ma potrzeby teraz omawiać poszczególnych sakramentów, ale chciałbym naszą uwagę zwrócić właśnie na źródłowy charakter Słowa Bożego w każdym z tych sakramentów, które przyjmujemy, poczynając od sakramentu chrztu, a kończąc na sakramencie namaszczenia chorych. Ten zbawczy charakter Pisma Świętego, tak jak to ojciec Grzegorz bardzo trafnie podkreślił, przypominając tekst listu apostolskiego, zawarty jest w samym właśnie układzie, czy w samej naturze ksiąg biblijnych. Są one historią zbawienia, która stała się tekstem. Zanim to objaśnię, chcę jednak zauważyć, że Pismo Święte w sposób radykalny różni się od innych ksiąg uważanych przez wyznawców innych religii, oprócz judaizmu oczywiście, za inspirujące ich do wiary, praktykowania takiej czy innej drogi religijnej. Mianowicie Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu nie zawiera jakichś definicji Pana Boga, nie zawiera też jakichś sformułowań zaszyfrowanych. Były takie tendencje związane z gnostycyzmem, że zbawienie jest zarezerwowane dla wtajemniczonych, którym się przekazuje pewną wiedzę i ta wiedza już ich chroni od wszelkich niebezpieczeństw. Nie ma też w Piśmie Świętym czegoś takiego jak zestaw przymiotów bożych w tym znaczeniu, że się je wylicza, analizuje, czyli taka bardziej filozoficzna refleksja nad istotą najwyższą, mniejsza z tym, jak ją się nazywa, bo najważniejsza jest ta intuicja filozoficzna akurat w takiej czy innej księdze religijnej. Natomiast w Piśmie Świętym mamy wielkie świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w swoim osobistym życiu, w życiu swoich rodzin i wspólnot, interwencji Pana Boga. Poczynając od głosu, który powołał Abrahama, poprzez kolejnych patriarchów, poprzez objawienie świętego imienia Mojżeszowi. Nie chciałbym przypominać tutaj całej historii, ale dla przykładu musimy przywołać te najważniejsze wydarzenia. To spotkanie z Bogiem, zainicjowane przez samego Pana Boga, dokonujące wręcz takich, nie chcę powiedzieć rewolucyjnych, ale bardzo przełomowych zmian w życiu tychże bohaterów, było następnie opowiadane, ale nie na zasadzie tworzenia jakiejś legendy pobożnościowej, ale na zasadzie świadectwa. To widać najlepiej w przypadku Ewangelii, gdzie apostołowie i inne osoby przywoływane z imienia To są po prostu świadkowie, wręcz uczestnicy życia Pana Jezusa, uczestnicy Jego nauczania, uczestnicy tych wielkich znaków, których dokonywał, uczestnicy drogi krzyżowej, męki, przynajmniej niektórzy z nich, a następnie spotkań ze zmartwychwstałym. I te wydarzenia były opowiadane w kontekście wspólnoty, która miała o nich doskonałą wiedzę i była równocześnie taką wspólnotą sprawdzającą, czy ten świadek, który na przykład Piotr czy Mateusz, którzy opowiadają te właśnie konkretne fakty, przytaczają przypowieści czy logia Pana Jezusa, czy oni dobrze zapamiętali to wszystko. Wspólnota po prostu to wszystko sprawdzała i akceptowała albo nie. Dlatego mamy w II wieku zwłaszcza cały szereg tak zwanych Ewangelii apokryficznych, które zostały odrzucone przez Kościół apostolski i poapostolski jako nieautentyczne świadectwa, najczęściej rozbudowujące w kierunku cudowności, różnych takich właśnie filozofii gnostycyzmu idące, logia na przykład. A więc mamy do czynienia w Piśmie Świętym naprawdę z dziejami zbawienia konkretnych osób, wspólnot, następnie ludu Bożego złożonego z 12 patriarchów, synów Jakuba i ostatecznie wspólnota Kościoła, czyli nauczanie Pana Jezusa. Właśnie dzisiejsza Ewangelia odczytywana w Kościele zaczyna się wręcz od tego stwierdzenia, że Jezus zaczął głosić Ewangelię.
Właśnie, czy, profesorze, bo tak cytowałem list Ojca Świętego, który ustanawia tę niedzielę i można by tak myśleć, czy teksty, które dziś akurat mamy na tę niedzielę Słowa Bożego są jakoś dopasowane, czy po prostu to są, widzimy, normalne teksty na trzecią niedzielę. I czy te teksty też w taki sposób konkretny, prawda, mówią o historii zbawienia, nam w jakiś sposób uzmysławiają, że właśnie Pan Bóg działa na przestrzeni dziejów, tak jak to ksiądz profesor mówił o samym Abrahamie. Dziś mamy Jonasza, mamy świętego Pawła i mamy Ewangelię świętego Marka. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił. To słowo, które ksiądz profesor właśnie przypomniał.
Tak, więc to są czytania, które normalnie w kalendarzu liturgicznym przewidziane są na trzecią niedzielę zwykłą. I zauważmy też, że Ewangelia Markowa to jest początek. Zaczynamy czytać Ewangelię Marka, w kolejnych niedzielach będziemy ją czytać, w tym roku liturgicznym B. I to jest praktycznie po tym, powiedzmy, po działaniu Jana Chrzciciela, oczywiście po Ewangeliach dzieciństwa przywoływanych w kontekście Bożego Narodzenia. Pierwszy fragment Ewangelii Markowej, doskonale, że tak powiem, harmonizujący z celebracją Niedzieli Słowa Bożego, bo co jest treścią tej Ewangelii? Przede wszystkim właśnie sam wzór Pana Jezusa, który po uwięzieniu Jana Chrzciciela przyszedł do Galilei i zaczął głosić Ewangelię. Ojciec przytoczył pierwsze zdania Jezusowego nauczania, będące swego rodzaju syntezą, jakby tytułem całego Jego nauczania, ale zaraz po tych dwóch zdaniach mamy od wersetu 16 do 20 świadectwo o powołaniu Szymona, którego nazwał Piotrem, Andrzeja, Jakuba i Jana. Jak wiemy, Ewangelia według świętego Marka oparta jest w zasadniczym stopniu na świadectwie samego Piotra, co jest bardzo uderzające w tej Ewangelii, że mamy po prostu dorosłych mężczyzn, rybaków, pracujących razem z ojcem, z innymi najemnikami, którzy zostawiają ojca, sieci, łódź, zawierzyli Chrystusowi na pierwsze słowo: pójdź za mną. Jak pisze święty Hieronim, co oni musieli zobaczyć w jego twarzy, w jego osobie, że bez wahania, bez jakiejś takiej refleksji, a kim on jest, jaki blask musiał, jakaś siła przekonywania jego osoby musiała ich pociągnąć, że w jednym momencie ten nauczyciel z Nazaretu stał się dla nich ważniejszy niż ojciec. Ojciec w tradycji żydowskiej dla zwłaszcza młodych mężczyzn, nie mówiąc oczywiście o córkach, no to najważniejsza osoba na świecie praktycznie. Oto tu przychodzi przychodzi Jezus z Nazaretu, mówi pójdź za mną, notabene pójdźcie za mną w formie takiej nie tyle zachęty, ale takiego no, wezwania, nie jest to też imperatyw wojskowy. W każdym bądź razie widzimy tutaj, na co chcę zwrócić uwagę, na taką dialogiczny charakter słowa, które pochodzi od Chrystusa, a ostatecznie pochodzi od Ojca. Ostatni dokument, przedostatni dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i Prawda Pisma Świętego, podkreślaliśmy w nim, że Pismo Święte zawiera słowa, które pochodzą od Boga przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. I tutaj w tej Ewangelii mamy tego rodzaju słowo. W Starym Testamencie tylko Pan Bóg mówił do wybranych swoich ludzi, do proroków, pójdź, nawet nie tyle pójdź za mną, co po prostu posyłam cię z proroctwem, masz iść do określonej osoby, czy króla, czy ludu i ogłosić moje słowo. Tutaj widzimy Pana Jezusa, który z takim samym boskim autorytetem wypowiada to słowo powołujące, a zarazem ustanawiające głosicieli Ewangelii. Przecież bez posługi apostołów, właśnie bez ich świadectwa, uczestnictwa w życiu Chrystusa, w ogóle nie mielibyśmy Ewangelii, bo Pan Jezus nie spisywał swojego nauczania. Jedynie wiemy z Ewangelii Janowej, że w kontekście uczonych oskarżających niewiastę pochwyconą na cudzołóstwie zaczął coś pisać na piasku, prawda? Natomiast całe to świadectwo, spisanie, najpierw przekazywanie, ustne oczywiście spisanie, powierzył tym prostym mężczyznom, ale tym bardziej wiarygodnym po prostu. Oni opowiadali to, co przeżywali, to, co zapamiętali. I dlatego te Ewangelie są tak właśnie bliskie historii, bliskie życia człowieka. A historia Jonasza, wspomniana przez ojca Grzegorza, no to po prostu wręcz, można by tak powiedzieć, wymarzony fragment Pisma Świętego ze Starego Testamentu na Niedzielę Słowa Bożego. Oczywiście o każdym fragmencie Pisma Świętego można powiedzieć, że to jest wymarzony tekst, prawda, idealny dla mnie, bo to jest cały czas właśnie słowo niosące łaskę, niosące Ducha Świętego. Każde zdanie, oczywiście w kontekście rozumiane, ale w tej perykopii o Jonaszu właśnie ten dynamizm zbawczy Słowa Bożego, jakże pięknie tam podkreślony, zarówno najpierw w historii osobistej Jonasza, który będąc wiernym Żydem, wiernym oczywiście swojemu narodowi, pobożności, wzdragał się przed pełnieniem misji prorockiej, czyli nawracaniem tych pogan i to właśnie jeszcze tych z Mezopotamii, głównych wrogów surowych bardzo względem, prawda, swojego narodu. Wiemy, że znamy historię Jonasza, najpierw Pan Bóg go nawrócił, ale przede wszystkim w tym dialogu z Jonaszem Pan Bóg bardzo wzruszająco wręcz podkreśla, że tobie żal tego właśnie krzewu rycynowego, który wyrósł praktycznie na przestrzeni kilku godzin, a robaczek go zniszczył i usechł. A mnie ma nie być żal tysięcy ludzi, tego wielkiego miasta, którym ty nie chcesz głosić orędzia o nawróceniu. A następnie, jakże kolejne zdanie wzruszające, Bóg, który widział, że po poście, po tym ogłoszeniu pokuty na skutek głoszenia Jonaszowego, ujrzał wiele dobra, które Niniwici zaczęli właśnie pełnić.
Właśnie to jest, że profesor, że takie niesamowite to prowadzenie z jednej strony Jonasza, ta rozmowa, prawda, tak, można powiedzieć, mówi mu, że tu więcej jest dla niego tej pracy i że bardziej należy się rozczulić nad tymi, którzy giną, którzy potrzebują nawrócenia, potrzebują świadectwa, potrzebują łaski, potrzebują zbawienia, a on się tak rozczulał nad tym krzewem i to, że też Pan Bóg widzi, prawda? My nieraz tak jak gdyby nie zdajemy sobie sprawy z tego, że żyjemy w obecności Pana Boga, że Bóg widzi, co my robimy. Tak jak tutaj czytając te słowa Jonasza, widział, że oni się nawrócili, że nastąpiła przemiana w ich życiu. I dziś to też jakoś doskonale odnosi się do tego Słowa Bożego w naszym życiu, kiedy i my możemy dostrzec i w działaniu Pana Boga w naszym życiu, że On dostrzega, że możemy z Nim współpracować i tą przemianę też w życiu innych ludzi.
Tak, przywołajmy jeszcze może jeden, drugi tekst paralelny, choćby właśnie z dzisiejszej Ewangelii, którą analizowaliśmy od strony właśnie powołania tego słowa, potęgi tego słowa powołującego, przemieniającego praktycznie rybaków, którzy wyławiali ryby, w rybaków ludzi, czyli tych, którzy będą ratować ludzi od grzechu, od śmierci wiecznej. Mianowicie również w tej Ewangelii, i zaznacza święty Marek, że Jezus ujrzał Szymona i brata jego Andrzeja. Następnie ujrzał Jana i jego brata Jakuba. To ujrzał, już nie chcę cytować tutaj greckiej terminologii, ale jest ona bardzo charakterystyczna, takie spojrzenie, które nie oznacza tylko, że dostrzegł ich, ale spojrzenie jakby to powiedzieć, przenikające całą ich osobę, ogarniające, rozpoznające, o właśnie to chciałem powiedzieć, rozpoznające, prześwietlające ich duszę, ich serce, kim oni są, ich szczerość właśnie, gotowość do poświęceń, oddanie. To Pan Jezus ujrzał w nich i dlatego też bez wstępnych jakichś takich dialogów rozpoznających skierował od razu słowo powołania. Przypomnijmy sobie też inną, jeszcze bardziej podkreślającą siłę tego jezusowego spojrzenia, rozmowę, gdy bogaty młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa, pytając, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Znamy tę scenę, często przywoływana, ale tam też święty Łukasz zaznacza, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Święty Jan Paweł II w jednym z listów do młodzieży na Światowy Dzień Młodzieży praktycznie całe swoje rozważanie kierowane do młodych ludzi poświęcił tej perykopie i bardzo dużo miejsca, tak jak to Ojciec Święty potrafił, w fenomenalny sposób dokonał analizy tego jezusowego spojrzenia z miłością. Można by powiedzieć, że Pismo Święte to jest tekst, to jest księga. W jaki sposób Pan Bóg z tej księgi patrzy na mnie?
Bo mówimy historia zbawienia tutaj, która została zapisana, stała się tekstem, lud Boży, prawda, to prowadzenie tego ludu, ta pedagogika, to wysyłanie nieustannie tych, którzy przemawiali do serca tych ludzi, ale to też później tworzenie Kościoła, wspólnoty apostolskiej. Ale mamy też takie pytanie, dziś idąc za tym słowem, za tym tematem, Słowo Boże w naszym życiu, jak ma się dokonywać w zetknięciu pojedynczego człowieka, prawda, ta historia zbawienia. I często też niewierzącego, bo myślimy Pismo Święte, które dziś jak gdyby kładziemy sobie przed oczy, przed siebie i myślimy o tej relacji, o tej konfrontacji takiego naszego życia i co Bóg w Słowie Bożym do nas mówi. Mówimy historia zbawienia, to co się dokonało, prawda, co uczynił Jezus Chrystus. A dzisiaj ja jako pojedynczy człowiek albo nawet ten, który nie wierzy, ale sięga po Słowo Boże.
Tak, właśnie może na tym się skoncentrujmy, tym drugim aspekcie, bo to jest ogromne zadanie dla nas rozmiłowanych w Słowie Bożym, rozumiejących Jego siłę zbawczą, moc, którą niesie. Chciałbym przywołać przykład świętego Augustyna, bodaj najwybitniejszego myśliciela, retora oczywiście wielkiej klasy w starożytnym Rzymie i w Mediolanie IV wieku, który chodził drogami też właśnie błędnej retoryki, takiej właśnie dla zarabiania pieniędzy, odradza potem się brzydzi takiej retoryki właśnie, której celem może być również oszukiwanie zwyczajnie, prawda, zwodzenie ludzi. Są odpowiednie, jakby to powiedzieć, figury retoryczne, które temu służą, i jeżeli retor potrafi się nimi posługiwać, potrafi, no tak jak dzisiaj widzimy niektórzy, oczywiście nie chcę tu nikomu ubliżać, ale zwróćmy uwagę, jak niektórzy politycy, czy może nieraz tacy politykujący dziennikarze potrafią zwodzić tysiące, miliony nawet ludzi jakąś taką figurą retoryczną typu obietnice, prawda, gruszki na wierzbie, czy radykalna krytyka wszystkiego. To są typowe tropy retoryczne, które od starożytności były stosowane. Otóż ten Augustyn potem prowadzony ścieżkami manicheizmu, zupełnie strasznymi, z pogardą dla ludzkiej cielesności, w pewnym momencie czuł się źle w tym wszystkim i oczekiwał po prostu jakiegoś światła. Pisze o tym w Wyznaniach notabene. I w pewnym momencie usłyszał głos: weź i czytaj. I akurat u przyjaciela znalazł Pismo Święte, otworzył je na fragment listu do Rzymian, że nie właśnie w takim hulaszczym trybie życia jest wasze zbawienie, lecz właśnie w tym słuchaniu Słowa Bożego. Zachwycił się tym fragmentem, na który padł jego wzrok akurat kiedy otworzył Księgę Pisma. A więc z jednej strony widzimy środowisko, w którym wzrastał, w którym już byli chrześcijanie. Ktoś w jego otoczeniu miał Nowy Testament. Wiemy, że to były po prostu księgi, manuskrypty niesamowicie cenne po prostu, że mógł otworzyć ten fragment i przede wszystkim łaska Ducha Świętego, która go oświeciła. On często posługuje się tym terminem oświecenie, iluminacja, i pozwoliła mu zrozumieć, bo wręcz sens wyrazowy tego tekstu mówił mu, że to do mnie apostoł mówi, że nie idź dalej tą drogą po prostu. Otwórz się na słowo Chrystusa. A więc ten zbawczy charakter Słowa Bożego możemy również w taki sposób, jakby to powiedzieć, przeżywać, doświadczać. Oczywiście, że trudno chodzić po ulicy i wręczać ludziom tak przypadkowo spotkanym Księgę Pisma Świętego. Notabene przypomnijmy sobie fragment z wypowiedzi Pana Jezusa, żeby naszych świętości, naszych pereł nie rzucać przed, już sobie, chociaż no to jest słowo Pana Jezusa, więc mogę zacytować, nie będę się, że tak powiem, tutaj owijał w bawełnę. Nie rzucajcie pereł przed wieprze. Jest w Ewangelii Mateuszowej, prawda? Więc trzeba też mieć poczucie świętości Księgi Pisma Świętego, Nowego Testamentu, czy Starego, czy całego, którą to księgę komuś podarowujemy, wręczamy, czy lepiej po prostu zacząć rozmowę żywym słowem, własnym świadectwem, zainteresować jakimś tekstem, które zdanie Chrystusa, czy psalmu, czy ksiąg mądrościowych, czy proroka dla mnie jest przewodnikiem, daje mi bardzo dużo. To jest potrzebne bardzo takie osobiste świadectwo, doświadczenie, i wtedy dopiero osoba niewierząca, a szczerze poszukująca prawdy, jest w stanie do tego Słowa Bożego się zbliżyć, jakoś nie tyle nim zainteresować, co przyjąć właśnie jako słowo pochodzące od Pana Boga. Pozwoli ojciec Grzegorz, że w tym momencie odczytam fragment z drugiego rozdziału listu do Rzymian, kiedy to święty Paweł mówi, że to był realista ogromny, tak jak każdy apostoł notabene, ucierpieli się bardzo dużo, łącznie z męczeństwem, od tych, którzy odrzucali nawet słowa Ewangelii, prawda, słowa o zmartwychwstaniu. I co pisze apostoł? To jest list do Rzymian, rozdział 2, od wersetu 4. A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Boga, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia zaskarbiasz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła. Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze, albowiem u Boga nie ma względu na osoby. Przepraszam, że odczytałem ten nieco dłuższy fragment, ale sądzę, że w kontekście zarówno tych bluźnierczych wystąpień, takich właśnie, tak jak apostoł pisze wręcz, takich odrzucających, gardzących Słowem Bożym, świętą tradycją wiary, kultury inspirowanej Pismem Świętym, a z drugiej strony w kontekście epidemii, która bardzo często zabiera ludzi, którzy jeszcze może nawet nie myśleli o jakimś pogłębieniu swojego chrześcijańskiego życia, może je w ogóle nawet gdzieś zakryli, prawda, tym zabieganiem, staraniem, myśleniem o awansach, o zarobkach, że jednak to Słowo Boże stawia przed nami naocznie, wręcz bardzo tak mocno, perspektywę sądu Bożego, perspektywę odpowiedzialności za swoje życie. Czym ono się zakończy? Czy chwałą, nieśmiertelnością, czy też oddaleniem od Pana Boga, do którego człowiek odrzucający Jego Słowo podąża? A więc to może niech ta refleksja pomoże nam jakoś jeszcze zdynamizować również nasze modlitwy o światło Ducha Świętego dla tych, którzy nie rozumieją Słowa Bożego, nie cenią Go, nie starają się nad Nim rozważać, nawet jeżeli mają Go w swoim mieszkaniu, na półce, prawda, czy nawet jeżeli są liczne pomoce w internecie, w tych różnych aplikacjach, prawda, nie mówiąc o audycjach w Radio Maria, w telewizji Trwam, choćby szukając Słowa Bożego, według mnie kapitalnie wprowadzająca w liturgię Słowa Niedzielnego, prawda, więc miejmy świadomość, że każda rozmowa o Słowie Bożym, dawane świadectwo Ewangelii w rozmowie takiej serdecznej, bez spychy, bez wywyższania się, jest po prostu działalnością zbawczą, jest aktywnością zbawczą, która przynależy nie tylko duchowieństwu, prawda, ale również wiernym świeckim i w zasadniczej mierze wiernym świeckim. Jeżeli są dobrymi pracownikami, dobrze wypełniają swoją służbę, tym bardziej mają prawo dzielić się swoim doświadczeniem Słowa Bożego, Ewangelii, ze swoimi najbliższymi choćby współpracownikami, często właśnie wątpiącymi, wstydzącymi się swojej wiary, czy gdzieś zabłąkanymi w krainie grzechu, bojącymi się miłosierdzia Bożego, prawda, nierozumiejącymi sensu życia. Jest cały szereg takich ludzi, do których winniśmy spieszyć z tym lekarstwem duchowym, lekarstwem zbawczym, którym jest Słowo Boże, Ewangelia. Oczywiście nie tylko odczytana, czy wyrecytowana, czy podana właśnie w formie księgi, ale w formie żywego Słowa, bo dopiero żywe Słowo Boże ma szansę nawrócić człowieka, oświecić go, umocnić. Żywe, czyli przyniesione przez żywego chrześcijanina, przez żywą wspólnotę, przez żywy Kościół. Dlatego mówimy, że Chrystus nie jest obecny na tym papierze Pisma Świętego. Chrystus, Duch Święty, jest obecny w żywym Słowie, a więc wtedy, kiedy chrześcijanin otwiera tę księgę i ją czyta. A jeszcze bardziej intensywna obecność Chrystusa, Ducha Świętego, wtedy, kiedy we wspólnocie liturgii prezbiter czy lektor świecki czyta, następnie prezbiter wyjaśnia, czy kiedy na spotkaniach kręgu biblijnego, innych, prawda, tego rodzaju wspólnot spotykamy się ze Słowem Bożym. W każdym bądź razie żywe Słowo Boże, przyniesione przez żywego chrześcijanina. Ono, oczywiście, że teksty Pisma Świętego są dla nas niesamowicie ważne, bo one sprawiają, że każdy chrześcijanin, czy my w Polsce, czy chrześcijanie w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś w głębokiej Rosji, mamy jedno i to samo Słowo Boże, prawda? Że nie ma tak, iż każdy ma jakby swoją wersję Ewangelii i tak dalej. Dosyć wcześniej Kościół dokonał takiego, jakby to powiedzieć, stwierdzenia, które księgi Ewangelii inne są kanoniczne, czyli przekazują rzeczywiście Słowo Boże bez zafałszowań, prawda?
Jeżeli mogę, ja też zaproszę naszych widzów do kontaktu, do rozmowy, bo też chętni jesteśmy posłuchać Państwa świadectwa, prawda, w naszym życiu. Mówimy dzisiaj Słowo Boże w naszym życiu, Słowo Boże w naszym życiu, w moim życiu, prawda, czy myślimy też chociażby o tym uczestnictwie tego słowa w naszej wspólnocie parafialnej, czy w jakimś kręgu biblijnym. Bardzo serdecznie zapraszamy też i prosimy o takie właśnie świadectwo, taki kontakt, telefony do studia, będziemy też je wyświetlali. Dla Państwa zapowiem 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0014, drugi 48 56 657 13 i 14. Prosimy też o przedstawienie nam się i oczywiście o wyciszenie też telewizora, żeby nam nie przeszkadzał w naszej komunikacji. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Mogę już je?
Może pani, tak. Już słyszymy panią.
Dobrze. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To Halina z Wrocławia.
Witamy pani Halino.
Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić pana profesora Witczyka. Z radością oczekiwałam dzisiaj na te rozmowy niedokończone. Jakoś intuicyjnie czułam, że w tym niedzieli Słowa Bożego, że na pewno będzie to spotkanie. Takie dwie takie sprawy chciałabym. Przede wszystkim podziękować, bo mam okazję panu profesorowi z prośbą o pozdrowienie
księdzu profesorowi pani Halenzgi,
który cały tydzień na tym Słowie Bożym porannym o 7:40 pięknie nam przez cały tydzień te fragmenty z Ewangelii Marka komentował. Byłam naprawdę wzruszona, szczególnie tej wypowiedzi o szabacie, bo się kiedyś tym szabatem rok temu z racji tych moich studiów na telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym pracowałam nad tym tematem. Bardzo mnie wiele rzeczy wyjaśnił, uporządkował w takiej pigułce. Także jestem bardzo wdzięczna profesorowi Halenzgi, tym bardziej, że ja, jak kiedyś pisałam pracę w ramach Uniwersytetu o braterstwie i przyjaźni, spotkałam się z taką trudną książką profesora Halenzgi, Formacja uczniów. I teraz dopiero miałam tą radość spotkania, a zresztą przez ten czas trochę dojrzewałam w tym swoim duchowym rozwoju bycia miłośniczką Słowa Bożego. Więc dlatego bardzo byłam wzruszona tym, że cały tydzień mogłam śledzić to Słowo Boże właśnie ustami księdza profesora Halenzgi. Po drugie, profesor bardzo nam tutaj dzisiaj pięknie cytował fragment z Biblii Uniwersytetu z Nawary. To dla mnie także kolejne nowe odkrycie. i bym prosiła o jakąś taką, taki komentarz, bo zrozumiałam po tej grubości, bo jeszcze nie widziałam tej książki, że na pewno jest jakaś nowość w komentarzach, w objaśnieniach ojców Kościoła, biblistów, bo tylko widziałam z okładki. Bardzo bym prosiła o takie dopowiedzenie, czym to jest. A poza tym ten fragment z księdza profesora wypowiedź, który cytował świętego Augustyna i tej odkrycie jego w tym wielkim, burzliwym życiu, weź i czytaj. Bardzo, bardzo dzisiaj też mi to była taka kolejna radość, bo ksiądz wikary w naszej parafii cytował ten fragment, właśnie całą homilię poświęcając umiłowaniu Słowa Bożego. Na razie dziękuję serdecznie i będę słuchała.
Dziękuję pani Halino. Właśnie tak trochę za przyczynkiem księdza profesora. Myśmy też otrzymali taką właśnie księgę, Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzami duchowymi, takim komentarzem duchowym, wydawnictwo Apostolikum, Biblia Nawarska, jak pani Halino dobrze to zauważyła. No właśnie pytanie też, księże profesorze, idąc za tą myślą pani Haliny, czy Kościół w Polsce, właśnie instytuty, wydawnictwa, chociażby takie jak to, no w jaki sposób nam to wskazują, bo gdyby nawet cytować świętego José Marię Escrivę de Balaguera, który mówił o tym, żeby właśnie sięgać do tych, którzy tym Słowem Bożym żyją. Ja dzisiaj też, otwierając świętego Marka, zobaczyłem Hieronima właśnie jako taki komentarz tego ojca, bo on mówił też, żeby Hieronima, Augustyna, Chryzostoma, czy tutaj ksiądz profesor też czytował Augustyna. On mówił, że pierwszy raz usłyszał o Królestwie Bożym właśnie w Nowym Testamencie, u proroków, prawda, w tych księgach Starego Testamentu czegoś takiego nie było, więc ta ich duchowość, to ich rozważanie, prawda, nieraz byśmy tak myśleli, że to są odległe bardzo czasy, ale widzimy, że ktoś podjął się takiej pracy pewnie mrówczej, żeby te komentarze duchowe właśnie były też takim uzupełnieniem tych komentarzy, do których dziś mamy dostęp. Jak ksiądz profesor by też tą sprawę tego zaangażowania różnych instytutów, wydawnictw w to kształtowanie też i rozumienie, czym Słowo Boże jest również w życiu chrześcijanina?
Tak, więc tutaj należą się wielkie słowa uznania dla, no, przede wszystkim wydawnictwa Palotinum, które od ponad 50 lat podjęło się najpierw trudu wydania, oczywiście za sprawą biblistów polskich, Biblii Tysiąclecia w przekładzie z języków oryginalnych, kolejne wydania. Dzisiaj w lekcjonarzach posługujemy się 5. wydaniem. Przygotowujemy jako bibliści polscy pod moim kierunkiem 6. udoskonalony troszeczkę w niektórych miejscach tekst Biblii Tysiąclecia, czyli wydanie po prostu. Chodzi o zaznaczenie najnowszych osiągnięć egzegezy naukowej. Natomiast też trzeba wspomnieć z uznaniem wielkie dzieło wydawnictwa Jedność, mianowicie Biblia dla każdego. 10 tomów, 8 nowy, Stary Testament, 2 Nowy Testament z niezwykle ważnymi zdjęciami ukazującymi odkrycia archeologiczne, świat starożytny, wielkie dzieła sztuki inspirowane tekstami Pisma Świętego i oczywiście same komentarze narracyjne, słownik do pojęć, które występują w tekstach Biblii i oczywiście komentarze bardziej teologiczne. Natomiast jeśli chodzi o to wydanie, Biblia Nawarska, tak jest zatytułowana notabene u samej góry, prawda? To przede wszystkim widzą Państwo Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym, Apostolikum, podkreślę, wydawnictwa Apostolikum. I jest to w gruncie rzeczy wspólne dzieło, no przede wszystkim biblistów, patrologów i teologów z Wydziału Teologii Uniwersytetu w Navarra w Hiszpanii. Zainspirował ich właśnie święty José María de Balaguer, który, no tak jak to święci mają genialne często intuicje, któremu bardzo w tej formacji drogi prawda, jego duchowości. Brakowało takiego właśnie komentarza duchowego, co znaczy duchowego, właśnie komentarza odkrywającego nadprzyrodzony charakter i samego Chrystusa, i całej historii, którą Ewangelie opowiadają, czy listy apostolskie, Księga Apokalipsy. I ten nadprzyrodzony charakter, sensu zawarty w sensie wyrazowym, w sensie historycznym, doskonale wydobywali wielcy ojcowie Kościoła, święci, aż do współczesnych świętych i choćby święty Jan Paweł II w swoich katechezach czy pismach papieskich, papież Benedykt. Natomiast ten charakter nadprzyrodzony, duchowy, chcę powiedzieć, że nieraz mogliśmy się spotkać z takim zarzutem, że te interpretacje podawane przez świętych, przez ojców Kościoła, one są jakby nakładane na tekst, na brzmienie takie dosłowne, wyrazowe, historyczny sens. Otóż współczesne badania, zwłaszcza przy pomocy metody narracyjnej, pozwalają lepiej uchwycić, że ten sens nadprzyrodzony, on wyrasta z sensu wyrazowego, z sensu historycznego, że nie jest żadną jakąś nadbudową, dodatkiem, jakby takim czymś nałożonym właśnie, że do końca nie możemy być go pewni. Przeciwnie, ten sens duchowy, czyli pokazujący nadprzyrodzony wymiar Chrystusa, jego nauczania, oczywiście również w odniesieniu do Starego Testamentu to się tyczy, on naprawdę jest zamierzony przez Ducha Świętego. Wszak jak wiemy, Pismo Święte ma, jak uczy Sobór, zresztą zbierając czy podsumowując wielką tradycję Kościoła, poczynając od właśnie pism Starego Nowego Testamentu, ma dwóch autorów, zarówno ludzi, jak też Ducha Świętego. I to w cudownej współpracy, w harmonii tworzących te właśnie świadectwa, które następnie stały się tekstem, który mamy utrwalony w księgach Pisma Świętego, w księdze Pisma Świętego, w różnych wydaniach. Tak więc gorąco polecamy to wydanie, bo ono naprawdę jest jedyne aktualnie, śmiem twierdzić, no w Kościele może są jeszcze, przypomina mi się jedno czy drugie takie wydanie właśnie, w którym jako główny komentarz są wykorzystywane pisma ojców Kościoła, ale w języku polskim absolutnie jest to jedyne tego rodzaju wydanie. Warto je sobie podarować, tak to powiem, gorąco polecam najpierw duszpasterzom, katechetom, ale też osobom młodym i oczywiście tym bardziej studentom naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, czy uczestnikom innych kursów biblijnych, studiów biblijnych weekendowych, kręgów biblijnych, czy rodzicom po prostu, którzy chcą w rozmowie ze swoimi dziećmi ukazywać troszeczkę głębsze właśnie takie nadprzyrodzone rozumienie tekstu Pisma Świętego. Jeżeli ojciec Grzegorz pozwoli, to jeszcze pokażę tutaj wewnętrzny układ stron. Zobaczmy, drodzy Państwo.
Skoro mamy tekst tutaj Pisma Świętego, a na dole komentarz, tak, z dwóch.
No, ale przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na ten tekst tu u góry. Są dialogi na przykład wyszczególnione. Łatwo śledzi się dialogi. W innych wydaniach mamy wersety tak pisane od lewego do prawego marginesu, prawda, wersji ciągłej. Natomiast tutaj mamy te dialogi. O, widzimy tutaj dialog właśnie zaznaczony, prawda, pięknie. To samo z tej strony. Do tego mamy też bardzo trafnie dobrane teksty paralelne, które są wyszczególnione bardzo pięknie na marginesie. Nie musimy ich szukać tutaj w przypisach, prawda? Do tego druk bardzo taki czytelny i niech Państwo uwierzą, że ta księga ma 1440 stron, a nie jest jakimś opasłym tomiskiem, prawda? Dlaczego? Dlatego, że papier, który tutaj mamy, jest papierem najwyższej klasy po prostu. Zarówno piękny, w takim odcieniu złotawym po prostu, ale też cieniutki, a zarazem bardzo stabilny, że tak powiem, trudno żeby. No i bezcenna też pomoc dla czytelnika, bezcenna w znaczeniu bardzo użyteczna w tym, to chcę powiedzieć, wstążeczki. Wydawnictwa zazwyczaj unikają tego rodzaju dodatków, bo to jest praca ręczna, którą musi w wydawnictwie ktoś wykonać. No chyba, że najnowsze techniki, których nie znam, pozwalają na takie wszywanie właśnie wstążeczek, które
wiem, że proszę, przepraszam, że tak, bo jeszcze mamy następnego naszego widza.
Bardzo proszę.
Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja właśnie słucham audycji i słucham ojca profesora i księdza i tak się do Ducha Świętego modliłem, czy mam to świadectwo złożyć, czy nie.
Proszę nam się przedstawić.
Krzysiek.
Tak.
I mówię, i tak, no ale to wszystko, o czym będę mówił, to będę mówił tylko na chwałę Bożą, nie na swoją.
Tylko proszę pomyśleć, tak, panie Krzysztofie, żeby to też było takie zwięzłe, bo chcielibyśmy jeszcze jednego, drugiego widza odebrać.
Tak, powiem ci ojcu, że to tak, to jest naprawdę, to jak się jest to spotkanie z Bogiem, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, to naprawdę bardzo wiele się dzieje i tak jak ojciec profesor powiedział i tak jak to mówił dzisiaj, ja słuchałem jego słów, to dosłownie jakbym widział swoje życie. I chciałem właśnie takie świadectwo, no choroba mojej żony leży, po prostu jest niepełnosprawna, 18 lat, jest osobą całkowicie niechodzącą, tam opiekuje się nią. Nie mówię to na swoją chwałę, tylko na chwałę Bożą. Ja tu nic nie mam do roboty, tylko wszystko Bóg, Ojciec, bo On jest stworzycielem wszystkiego. On nas posyła, my wykonujemy plan Boży. I mieliśmy mieć 25-lecie i ja, tak nagle się koło mnie zaczęli ludzie pojawiać. I byłem opuszczony, można powiedzieć sam. Sam w tym wszystkim, a nie wiedziałem, że jest ze mną oczywiście Bóg. To się później dowiedziałem. I tak się to wszystko działo, że ci ludzie nagle mnie otoczyli, mieliśmy mieć to 25-lecie małżeństwa, no i nagle przychodzą do mnie, naprawdę to był taki atak niesamowity, ja dopiero później to zrozumiałem, że weź, zmień coś w swoim życiu. No i słyszę takie słowa, oddaj swoją żonę, zmień swoje życie. I powód był niezmiernie prozaiczny, bo to jest teraz takie modne. I ja tak wtedy takie uderzenie w brzuch ciepła miałem, I mówię sobie, tak, wtedy, bo wtedy nie byłem w przebaczeniu Bożym. I mówię, uważaj, żebyś ty za parę lat na tą modę się nie załapał. I nastąpił taki moment, że ja Boga oskarżałem o tą chorobę żony, bo po prostu nie rozumiałem. I przyszedł taki moment, że ja musiałem wybrać. Albo wybrać Boga, albo, bo też przychodziły do mnie takie myśli, że jakby mnie nie było, to może by było lepiej. Ale zadałem Bogu takie pytanie. Panie Boże, ja żoną się zajmuję i wtedy powiedziałem żonie przed ołtarzem, w zdrowiu i w chorobie. Wtedy się o tym nie myśli, bo się kocha, bo piękny czas. I powiedziałem do Boga tak, jeżeli jesteś, daj mi jakiś znak. Bo ja miałem takie po prostu znaki zapytania jak wieża kościelna. I tak się dalej potoczyło. Zacząłem chodzić do kościoła. Ja kiedyś byłem w kościele, ale mnie w ogóle to nie interesowało. Raczej byłem w kościele, żeby mnie ksiądz widział i żebym później nie miał problemów. Ale później nagle zacząłem chodzić do kościoła, aha, zapomniałbym. Najpierw była spowiedź całego życia, płacz w kościele i tak dalej. To też bym musiał długo opowiadać. No i później do kościoła zacząłem chodzić i nagle zacząłem przywoływać Ducha Świętego. Wiadomo, że mamy Ducha Świętego z chrztu, z bierzmowania i tak dalej. Ale nagle jakoś nieświadomie, bo ja słyszałem w kościele i z Duchem Świętym i tak dalej. I ja byłem jakby zafascynowany historią i Pismo Święte czytałem jako historyczne wydarzenie, które się tam kiedyś wydarzyło, prawdopodobne może nie. No i tak się potoczyło, to już skracam do minimum, że Pan Bóg rzeczywiście zadziałał w moim życiu 11 maja 2017 roku. Tego się nie da opisać. Ja pamiętam, przyszedł do mnie w trakcie mszy świętej, bo odnowa w Duchu Świętym i tak dalej, 10 mszy kolejnych. Ja tam chodziłem, bo po prostu chodziłem. i chciałem na koniec się z nimi wszystkimi pożegnać i pokazać im, że no tak, poświęciliście mi czas i jaki to był cudowny czas, ale to ja chciałem pokazać, że ja tu jestem super, bo ja się chciałem z nimi pożegnać. Pan Bóg, i mówię, pójdę i skończymy z tym. Pan Bóg zadziałał inaczej. Tak się stało, że wtedy to pan profesor i ojciec wie, bo Bóg jest Bogiem żywym, cały czas się wszystko dzieje. Nic się nie skończyło i wszystko trwa. I otrzymałem tak zwane charyzmaty. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Bóg zaczął przeze mnie mówić, chociaż ja tego po prostu wiem, że ręce miałem wyciągnięte i nagle zaczęły płynąć słowa ze mnie. Ja nie miałem na to wpływu i wróciłem do domu. I od tej pory zacząłem po prostu chodzić i ludziom opowiadać. Zostałem po prostu, ja nie potrzebowałem żadnego bodźca, tylko tego dotknięcia Boga, który mi pokazał radość przebywania z Nim i tą radość prawdziwą. Że
a
to
co
jest
ze wspólnotą małżeńską, panie Krzysztofie?
Proszę?
Co ze wspólnotą małżeńską, z żoną?
No cały czas jesteśmy ze sobą i Boga chwalimy. I od tej pory zacząłem Pismo czytać w Duchu Świętym, w Jego chwale, w Jego światłości. I Duch Święty zaczął mi wszystko pokazywać, co jest zawarte w Piśmie Świętym, w Starym, w Nowym Testamencie. I ja tak zakochałem się w Piśmie Świętym i Słowie natchnionym przez Ducha Świętego, że tego się nie da opisać.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Księże profesorze, takie zwroty w życiu chrześcijanina, zwroty, które powodują też, że nabiera nasze życie sensu w ogóle zupełnie innego wymiaru, też to uświadomienie sobie tego, żebyśmy w wierności żyli temu, do czego żeśmy się zobowiązali.
Tak, i przede wszystkim wierność w modlitwie, szukaniu. Lektura psalmów na przykład może pomóc w takich momentach bardzo, ponieważ psalmy są w gruncie rzeczy syntezą tego rodzaju doświadczeń. Z jednej strony przedstawiają ból, problemy, a z drugiej strony są dowodem łaski Bożej, wysłuchania, zmiany sytuacji. Bez wątpienia tutaj ważną rolę odegrała wspólnota, jej modlitwa. Do końca nie jesteśmy świadomi tego niewidzialnego działania łaski Bożej, Ducha Świętego, ale trzeba cieszyć się z tego, iż pan Krzysztof po prostu odzyskał radość życia, sens życia. No to jest właśnie ewidentna Boża odpowiedź na jego żarliwą modlitwę wynikającą z ciężkiego doświadczenia, towarzyszenia w chorobie i tak dalej. Ale jeszcze chciałbym nawiązać do świadectwa pani Haliny i gorąco podziękować wszystkim księżom biblistom, moderatorom dzieła biblijnego, którzy opracowują te pięciominutowe komentarze do Ewangelii na każdy dzień, nadawane przez telewizję Trwam w programie Słowo Życia. To jest naprawdę bardzo taka ważna, codzienna, że tak powiem, komunikacja ze Słowem Bożym pod kierunkiem biblisty. A zarazem mogliśmy w świadectwie pani Haliny zobaczyć, jak wiele daje udział w jakimkolwiek kursie, formacji czy wykładach. Zwłaszcza gorąco zalecamy państwu śledzenie wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. On jest nadawany na żywo w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 9 do 10, ale potem można go oglądać w internecie na stronie choćby telewizji Trwam, prawda? Regularnie odcinki są zamieszczane, można sobie słuchać wolniej, prawda? W każdym razie doceniajmy ten trud, bo to jest formacja, nasze pogłębienie. I potem książka, którą pani Halina wspomniała, to jest praca habilitacyjna. Nawet tego rodzaju specjalistyczna publikacja zaczyna być zrozumiała. Co więcej, ona daje poczucie smaku. Można się zachwycić komentowanymi tekstami Ewangelii, gdy się je tak właśnie jeszcze głębiej troszeczkę rozezna, rozczyta. Pod kierunkiem oczywiście odpowiedniego, odpowiedzialnego biblisty, mającego misję kościelną, prawda? No i oczywiście posługującego się naukowymi metodami interpretacji Pisma Świętego.
Dziękuję.
Na co chciałbym też zwrócić dzisiaj uwagę.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Sławomir z Berlina.
Szczęść Boże.
Witam księdza prowadzącego i księdza profesora. Chciałem zadać takie pytanie, bo nie rozumiem, jak to jest z tymi datami na przykład, bo Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu, dinozaury były 200 milionów lat temu, ludzkość podobno 2,5 miliona lat temu zaistniała, a według Biblii jest Adam i Ewa 6 tysięcy czy 6,5 tysiąca lat temu. I żeby wytłumaczyć to na przykład niewierzącym czy z innymi, jak się rozmawia, jak to jest z tymi datami. I Abraham, Dawid, Mojżesz, kiedy to mniej więcej można te daty przybliżyć czy określić, to dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję. Historia zbawcza w przestrzeni czasowej, księże profesorze.
Tak, oczywiście jeśli chodzi o czasy początku Wszechświata, to oczywiście Pismo Święte przekazuje nam zasadniczą prawdę, że ten świat mniejsza z tym, kiedy dokładnie powstał i w jaki sposób, jest przyczyną pierwszą, stwórczą tego świata i jest Bóg po prostu, stworzyciel. Świat nie powstał z niczego, nie powstał przez przypadek. I to jest zasadnicza prawda, bo opisu stworzenia świata to już komentowaliśmy nieskończoną ilość razy w naszych wykładach, powiem tylko krótko. To nie jest kronika przedstawiająca 6 dni stworzenia. To jest wielka medytacja, refleksja mądrościowa pokazująca, że świat w ogóle jest dziełem Boga, że tym światem rządzi Słowo Boga, czyli mądrość Boża i wszystko jest w harmonii wzajemnej, co podkreślają różnego rodzaju badania szczegółowe dotyczące gatunków, planet i tak dalej. I jeszcze jedna prawda, że koroną tego całego stworzenia jest człowiek powołany do istnienia na obraz i podobieństwo Boże, a więc powołany do komunii osobowej z Bogiem. Natomiast jeśli chodzi o daty, miejsca, środowiska, kulturę, w których wychowywali się, rośli, wzrastali i działali patriarchowie, czy później królowie. To wszystko jest podawane oczywiście w komentarzach do Pisma Świętego, oczywiście w komentarzach innego rodzaju niż komentarz duchowy, o którym tutaj mówiliśmy. Przez cały XX wiek panowała wielka, no, moda, to źle powiedziane, wręcz takie zapotrzebowanie na taką właśnie analizę historii. I wszelkie prace naukowe biblistów dotyczyły właśnie, kiedy dany bohater żył, gdzie żył, jakie to było środowisko, na jakie problemy odpowiada autor danego pisma biblijnego. I gdybyśmy chcieli sobie znów podarować jakieś opracowanie szerzej te kwestie traktujące, to odsyłam właśnie do tej Biblii, o której wspomniałem, Biblia dla każdego. Mam tu akurat, tak się składa na półce właśnie, jeden z tomów, to jest tom 5, więc, ale oczywiście w pierwszym tomie znajdziemy analizy dotyczące stworzenia świata, czy to akurat tom poświęcony psalmom, natomiast gdybyśmy wzięli tom poświęcony księgom historycznym, znajdziemy tam precyzyjne daty, na ile historiografia współczesna, badania archeologiczne pozwalają po prostu to określić. W zasadzie są to już badania pewne po prostu, bo prowadzone również przez historyków starożytności, zarówno egipskiej, jak też mezopotamskiej, greckiej, rzymskiej, prawda. Ten kompleks wiedzy historycznej związanej z księgami Pisma Świętego jest naprawdę ogromny. I odsyłam oczywiście osoby zainteresowane do odpowiednich czasopism biblijnych, na przykład Verbum Vitae, The Biblical Annals w języku polskim. One są dostępne na stronie internetowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakładce Nauka. Tam jest platforma czasopism i tam znajdą Państwo link do obydwu czasopism. Otwarty dostęp, bezpłatny. Można sobie wybrać tom, który mi odpowiada, który mnie interesuje, prawda. Więc mamy dzisiaj tych pomocy naukowych bardzo dużo i z tego też się cieszymy, bo tak jak powiedziałem, to jest ogromny dorobek Kościoła w Polsce, że tego rodzaju informacji nie musimy szukać w języku angielskim, niemieckim, jak to do niedawna było, do Ja jeszcze studiując to praktycznie należało sięgać po opracowania obcojęzyczne. Pojedyncze przekłady jakichś klasycznych dzieł się pojawiały zaledwie. No to były czasy komunizmu, wielkich zakazów dotyczących w ogóle wydawania dobrej literatury. No i przede wszystkim brakowało specjalistów, bo na studiach zagranicznych bywały pojedyncze jednostki, prawda? Więc doceniajmy też ten czas. Dzisiaj zabiegamy o to, żeby nasze ministerstwo, osoby odpowiedzialne wyciągnęły odpowiednie wnioski z tego, że mamy po prostu naprawdę naukową biblistykę uprawianą w różnych ośrodkach akademickich, że to nie jest jedynie wiedza, powiedzmy taka podstawowa, katechetyczna. Oczywiście taką wiedzę też prezentujemy, bo ona jest potrzebna, tak jak notabene biologię czy chemię najpierw podajemy w szkole podstawowej na podstawowym poziomie, prawda? Nie zaczynamy od najbardziej skomplikowanych struktur chemicznych, czy biologicznych, czy fizycznych konstrukcji, prawda? Nie mówiąc o matematyce, prawda? Więc dziękuję za ten telefon, bo on nam uświadamia również konieczność właśnie tych badań naukowych, historycznych, socjologicznych, retorycznych, narracyjnych. W zakresie poezji, tutaj akurat miałem tom poświęcony Księdze Psalmów, no to są perły przecież poezji. Anna Kamieńska była zachwycona psalmami, prawda? Powiedziała nawet, że Salomon wybudował świątynię, z której do dzisiaj co zostało? Może ten mur płaczu właśnie jest jakoś związany z Salomonem, a bardziej z odbudowaną świątynią później. A Dawid co wybudował? Wybudował świątynię w postaci wielkiej księgi psalmów. Psalterze, oczywiście nie wszystkie psalmy są jego autorstwem, on zaledwie jest inicjatorem tego wielkiego ruchu modlitewnego i poetyckiego wysławiającego Adonai i przedstawiającego również oczywiście błagania, takie żarliwe, lamentacje, dziękczynienia, psalmy mądrościowe. To jest litera. Jeżeli ktoś z naszych widzów jeszcze nie praktykuje modlitwy brewiarzowej, choćby właśnie w towarzystwie Radia Maryja czy innych rozgłośni, to gorąco zachęcam, żeby zachwycić się psalmami, jak one, właśnie pytał ojciec Grzegorz o to egzystencjalne zakorzenienie Pisma Świętego. To bodaj w psalmach ono najbardziej widoczne jest, prawda? Niemal w każdym wersecie to widać.
Dziękuję, panie profesorze. Przepraszam bardzo, że tak wejdę w zdanie. Dziś niedziela Słowa Bożego. Też pomyślmy sami, w jaki sposób pozwalamy Panu Bogu mówić, chociażby właśnie przez tą Księgę Psalmów, gdy Bóg wskazuje, jak mamy się nawracać, pokazuje tę drogę. No i to Słowo Boże, które niesie łaskę. Księże profesorze, za to spotkanie bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy na jeszcze wieczorne na antenie Radia Maryja. Niech ta niedziela, ten impuls również owocuje w naszym życiu. Bóg zapłać, księże profesorze.
Bóg zapłać. Ja tylko dodam, zachęcając, zapraszając Państwa, że w tej części radiowej będziemy mieli jeszcze dwóch gości, moich adiunktów, księdza doktora Marcina Zielińskiego i księdza doktora habilitowanego Marcina Kowalskiego, który kilka dni temu otrzymał od papieża Franciszka, od sekretariatu stanu, powołanie do papieskiej komisji biblijnej. Tym samym moja praca w papieskiej komisji biblijnej dobiegła, można by powiedzieć tak, formalnego końca od 2009 do 2020 roku. Wydaliśmy dwa dokumenty bardzo ważne, Natchnienie i prawdzie Pisma Świętego, Zarys antropologii, drugi dokument. Jestem bardzo dumny z tej pracy, cieszę się, że mogłem w tym gronie ekspertów reprezentujących Kościół z różnych kontynentów, 5-20 biblistów, oczywiście też cieszących się zaufaniem swoich kościołów. Mogłem w tym gronie pracować pod kierunkiem wybitnych i kardynałów, i biblistów, ojca profesora Klemensa Sztoka, czy ojca profesora Pietro Bowatiego. Dzisiaj, w tych dniach, tę nową posługę w Papieskiej Komisji Biblijnej zaczyna ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski. Przypomnijmy, ojcze Grzegorzu, że to również
gratulujemy, bo to też nasz wykładowca i Uniwersytetu Biblijnego w telewizji, prawda, od chyba 10 lat już. Przynajmniej od, jak pamiętam, 2011 roku, też na antenie Radia Maryja, a warto tutaj powiedzieć, że taka papieska komisja biblijna to jest takie ciało doradcze Kongregacji Nauki Wiary, jeżeli chodzi o nauczanie, interpretację Pisma Świętego, więc to jest poważna,
to bardzo odpowiedzialne powołanie, odpowiedzialne gremium, ponieważ ksiądz Marcin zapewne nas w tym momencie nie słyszy, ponieważ jest zaangażowany w innych wspólnotach w tym momencie, to pochwalmy jeszcze, czy Grzegorzu, że oprócz tego niezwykłego zmysłu badawczego, ogromny dorobek badawczy, publikacje w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych, doktorat w 5000 egzemplarzy, summa cum laude, artykuły w Biblika, innych czasopismach angielskich, Catholic Biblical Quarterly na przykład, czy w Wielkiej Brytanii wydawane czasopismo. Chcę powiedzieć, że ma też to, co stanowi dopiero o jakiejś takiej równowadze w życiu biblisty, w jego pracy, wielki zmysł eklezjalny, to pragnienie służenia tą wiedzą naukową Kościołowi, wspólnocie Kościoła. I to jego zaangażowanie w audycjach Szukając Słowa Bożego, czy w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym jest naprawdę, jak to się mówi, prawda, con amore, nie tylko z jakiegoś obowiązku czy z uwagi, prawda, na że wypadało.
Gratulujemy, a księdzu profesorowi bardzo dziękujemy. Dziękujemy też, drodzy Państwo, Wam za to uczestnictwo, za to, że byliście razem z nami, że to Słowo Boże jest tak ważne, któremu dajemy świadectwo naszym życiem, bo je czytamy, bo przez to słuchamy Boga, pytamy się, co nam konkretnie chce dziś powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.